dla polityka to najlepiej jest, że jak padnie jak suchy dąb w trakcie politykowania. Myślę, że jakby tak człowiek przypadkiem padł, to by już było co w nekrologu napisać.
Tragedia nastąpiła około godziny 9:30.
Jechał od Łodzi w kierunku Podębic, a ten jeźdź jechał w przeciwną stronę, czyli od Podębic do Łodzi.
Do wypadku doszło na skutek omijania czy wyprzedzania rowerzysty przez samochód Hyundai i zjechania na lewy pas. Następnie prawdopodobnie wystąpiło hamowanie, postawiło samochód w poprzek i nastąpiło zderzenie czołowe z samochodem marki Jelcz, który jechał z naprzeciwka.
Samochód obrócił się prawie o 90 stopni i bokiem wjechał tuż pod koła Jelcza. Ciężarówka zmasakrowała lewą część Hyundai'a, przygniatając Grzegorza Palkę i siedzącego za nim syna.
Zginęły 3 osoby. Z tego, co wiemy na ten moment, to jest 3 mężczyzn, 2 kobiety w stanie ciężkim. To znaczy konkretnie, jedna ma złamanie kończyny górnej, druga z porażeniem. Zostały przewiezione w pierwszej kolejności do ZOS pod Dębice, gdzie po udzieleniu pierwszej pomocy do WAM-u w Łodzi.
Pan był kierowcą tego samochodu.
Po śladach widać wszystko. Ślizgo było, rowerzysta chciałby przejść, no i narobił sobie bigos. Zmieściłby się, ja bym nie zaczął ostro hamować. Zmieściłby się pomiędzy nas. No to przyjazdu ja normalnie jechałem, nie? Ja bym nie hamował, to by przeleciał, kurka, przejechałby, bez kłopotu żadnego. Bo ten rowerzysta zjechał na pobocze. I poprzek go postawiło i wpadł prosto pod też, pod auto.
Pierwszy kontakt, rok 80, koniec strajku MPK-owskiego. Szczupły blondyn, można powiedzieć z takim ognikiem w oczach. Bardzo chciał uczestniczyć w tym, co się wtedy tworzyło, ale widział formalną przeszkodę. Nie był przedstawicielem Politechniki, ponieważ Politechnika nie strajkowała. Trzeba było go przekonać, że potrzebna jest uczelnia w MKZ-cie, żeby jak najszerszą gamę środowisk ogarnąć, miał opory i cały czas już uczestniczył tutaj w działalności MKZ-u, potem zarządu regionu w Łodzi i można powiedzieć, że to był bardzo dobry nabytek w tamtym okresie. Rzetelny, odpowiedzialny, punktualny taki człowiek, który w każdej strukturze jest potrzebny, patrzący troszeczkę chłodnym okiem, ale narzucający jakiś styl działania i pewien poziom.
No zawsze będzie tkwił w mojej pamięci obraz pierwszego momentu, kiedy go zobaczyłem. Było to na Uniwersytecie Łódzkim we wrześniu 1980 roku. Przyszedł tam jako przedstawiciel Politechniki Łódzkiej i MKZ-u Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Jeszcze wtedy nie było nazwy Solidarność, a ona pojawiła się troszkę później. Apelować o wejście organizacji uniwersyteckiej, która właśnie powstawała, do tego komitetu założycielskiego regionalnego. Pamiętam, jego wystąpienie było bardzo krótkie, zawierało w sobie natomiast takie ostre, odczułem to prawie jak takie chlaśnięcie biczem, stwierdzenie na koniec jego wystąpienia, a jeśli tej sytuacji nie potrafimy sprostać, to potem pretensje będziemy mogli mieć tylko do siebie.
Ja wtedy pracowałem w telewizji. Byliśmy niemal rówieśnikami. To wyznaczało dość szczególną sytuację. No i muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy go poznałem, był typowym przedstawicielem takiego pokolenia 30-letnich, zbuntowanych i zdeterminowanych bardzo ludzi. Jeżeli określenie jastrząb po latach nie brzmi jak cytat z Trybuny Ludu, to ostrym widzeniu spraw politycznych na pewno był jastrzębiem i to był jego wielki walor. I on miał poglądy polityczne rzeczywiście bardzo ostre. Prawda, że czas je potwierdził i to trzeba przyznać.
Ja niewątpliwie, jak wielu młodych ludzi, należałem do tego zbuntowanego pokolenia wobec rzeczywistości. Jakieś tam kawałki prasy podziemnej do nas trafiało. No, głównie relacje Wolnej Europy jednak pokazywały, co się dzieje w tym życiu pozaoficjalnym. No i krótko mówiąc, patrząc takim inżynierskim okiem na to, co nazywamy późnym Gierkiem, czy nawet wczesnym, widać było, że to się wszystko kupy nie trzyma. Nie konspirowałem. Można powiedzieć, że do okresu Solidarności dotrwałem w stanie niewinności politycznej. Solidarność to jest moje zaangażowanie w tak zwaną działalność polityczną, czy społeczną, czy też związkową. Wcześniejsze moje pomysły miały naturę raczej młodzieńczą. To znaczy wyobrażałem sobie to raczej w kategoriach buntu przeciwko wszystkiemu.
Ale w miarę rozsądnie, bo jednak pracował pan w reżimowej politechnice.
Tak, tak, gdzieś na marginesie tego życia oficjalnego.
Ale co zdecydowało, że postanowił pan porzucić? Czy to tak na wszystkich podziałało ten sierpień i pan dał się ponieść?
Ja uważam, że na wszystkich, że to był absolutny amok. Tak długo jednak ludzie w sobie tłumili uczucia, że kiedy przyszła Solidarność i jak gdyby powstała pierwsza realna szansa, żeby ten bunt był tak duży, że miał szansę na sukces, na jakieś zmiany, to wystarczyło rozwiesić 5 plakatów, żeby pół Politechniki zebrać. To rzecz przecież niebywała, więc mogę powiedzieć, że uległem zbiorowemu amokowi rewolucyjnemu.
Mocno Palka namieszał, młody Palka na Politechnice w 80 roku i w 81?
No galancie.
Grzegorz został członkiem Komisji Krajowej, następnie członkiem stałego prezydium i praktycznie biorąc czas dzielił między Gdańsk a Łódź. Nabierałem ogromnego szacunku dla jego żony i patrzyłem także z podziwem na to, jak silne jest u obojga państwa Palków poczucie tej konieczności służby. Ich syn Dominik był wtedy ciężko, wydawało się beznadziejnie chory. Mimo to rodzice podjęli decyzję, że Grzegorz musi ten czas dzielić między Polskę a syna. To było w tych kategoriach.
On potrafił z grypą pojechać do Gdańska na manifestację, odebrać tam jakieś pały, wrócić do domu i kończyć meble, które zaczął robić, prawda? Brał na siebie takie ciężary, które był w stanie udźwignąć i to, do czego się zobowiązał, można było spać spokojnie, że on to wykona. Wiadomo, tamte lata jeszcze milicja, obstawiająca dom, pilnująca na każdym kroku, przeszkadzająca w wykonaniu jakich zadań, on potrafił z tego wyjść i nie było problemów typu nie mogłem, grypa, żona, dzieci i tak dalej, mimo że w domu miał problemy.
Widziałem go z bliska, także przy rozstrzyganiu spraw prywatnych, także wielkiego problemu w jego życiu, jaki wiązał się z chorobą jego syna. Chorobą bardzo ciężką, którą on przeżywał strasznie. On tego syna bardzo kochał. Podobnie jak był bardzo miękkim człowiekiem w stosunkach rodzinnych. Ile razy się widzieliśmy, to nawet wydawało się, że nie sposób w tak gładkim rytmie żyć w dużej grupie ludzi, zachowując status głowy rodziny, bo niewątpliwie taki on miał, a jednocześnie będąc człowiekiem, którego ta rodzina uwielbiała i miała za co.
Rodzina to jest poziom odniesienia, który zresztą w życiu nadaje sens. Jakiś czynnik bezpieczeństwa i poczucia siły, także równowagi wewnętrznej. Niedawno rozbudowaliśmy dom. Dom ma zupełnie nowy dach, spadzisty. Zimą z tego dachu wszystko spada i tłucze wszystko wokół, więc mieliśmy taką niewielką cieplarkę, w której się zwyczajowo hodowało pomidory. No a teraz cieplarka zupełnie uległa ruinie i trzeba ją wykopać razem z fundamentami. To okazuje się bardzo trudne.
Pan w ogóle trochę ma zacięcie takie do majsterkowania, bo lubi pan pracować w drewnie podobno. Ma pan gdzieś warsztacik.
Maszyneria nie rdzewieje. Natomiast ja z planów rozbudowy tego domu musiałem troszeczkę zrezygnować. Z tego powodu, że wykończenie jest piekielnie kosztowne. No i postanowiłem się zagospodarować tu z żoną na tym pięterku, a drugie piętro nadbudowy, które zrobiliśmy, zostawić już dzieciom. Niech one też trochę pracy włożą. Mebli trochę by się przydało zrobić, jak pan widzi, telewizor stoi na ziemi, a to dlatego, że nie było akurat takiej szafki w sam raz pod ten nasz tu sprzęt. No i obiecałem żonie, że sam zrobię szafkę. Pół roku temu złożyłem tą obietnicę. Nawet mam tam pocięte już drzewo, trochę poskładane.
Grzegorz nie był skory do kompromisów z władzą w rozmowach pod żadnym pozorem, a jednocześnie wiedział dokładnie, pamiętam taką rozmowę w Gdańsku, że to się skończy stanem wyjątkowym. I nawet zakładaliśmy się, ile to miesięcy może trwać, więc ta sprzeczność jest pozorna. On wiedział, że siła związku jest w tym, by postawić pewne sprawy, natomiast, że to zwycięstwo przyjdzie później. On to przewidział, to była jego cecha rzadka bardzo wśród ludzi z tego pokolenia i ludzi Solidarności, że potrafił sobie wyobrazić, że to zwycięstwo przyjdzie w drugim ruchu, czy w trzecim.
13 grudnia został internowany. Najpierw wydawało się, że wyjdzie wraz z innymi internowanymi. Jednak ta jego uporczywość w obronie wartości zyskała mu pewną negatywną sławę u władz PRL-u. I wobec tego został przez nich wyróżniony jako jeden z 7 przywódców Solidarności, którzy mieli zostać przykładnie ukarani za działania mające obalić ustrój PRL-u siłą. To było przestępstwo zagrożone karą śmierci.
Andrzej Gwiazda, z którym siedzieliśmy dosyć długo w jednej celi, twierdził, że jak ktoś zacznie działać politycznie, to po pewnym czasie staje się więźniem tego poziomu ryzyka, który daje sens życiu. Być może, że coś takiego rzeczywiście działa. Polityka jest grą nie taką, że tak powiem, ze ślepym losem, chociaż oczywiście wypadki losowe mają tutaj swój udział. Jednak można wybrać sobie miejsce, z którego się gra, można ustalić reguły, przynajmniej dla siebie, i starać się ich przestrzegać. Co więcej, gra jest o stawkę bardzo konkretną, bo można grać o takie ukształtowanie rzeczywistości, jakiego by się chciało, więc jest to rzeczywiście najbardziej ambitna gra, jaką można chyba wybrać.
Spośród całej masy ludzi, z którymi w tych działaniach związkowych, czy politycznych, czy parapolitycznych zetknąłem się, Grzesiek był takim wyjątkiem, któremu ja bym oddał wszystko. Ostatnią złotówkę, ostatnią koszulę, obojętnie na własność czy pod opiekę, bez obawy, że to zginie, że zostanie zaplamione, że zostanie podarte. On dla mnie był od początku poza wszelkimi podejrzeniami.
Ja całkiem niedawno niszczyłem ostatnie blankiety, na które się gdzieś tam natknąłem, z podpisem Andrzeja Słowika i Grzegorza Falki. Wiem, że takież blankiety nie tak dawno niszczył Grzegorz z moim podpisem i z podpisem Andrzeja Słowika. Andrzej Słowik też dysponował naszymi podpisami. Grzegorz chyba z nas trzech najbardziej łatwo wierzył w to, że ludzie fundamentalnie są dobrzy. Pod tym względem jego zaufanie mogło graniczyć z naiwnością. W momencie, kiedy podejmował z kimś współpracę, to było ogromnie trudno przekonać go, że jest w tej współpracy wykorzystywany, że ktoś próbuje się nim posługiwać.
Wspominam Palkę jako człowieka bardzo rzeczowego, bardzo konkretnego, bardzo inteligentnego. On precyzyjnie każdy problem potrafił sformułować, wyjaśnić. Nie wchodził w jakieś rzeczy drugorzędne. No, bardzo jasno także, jeśli chodziło o wyznaczenie pewnych celów działania, to nie potrafił sformułować, dostrzegał zagrożenia. No była to wybitna inteligencja.
W stanie wojennym wielokrotnie się widzieliśmy, kiedy on jeden z niewielu także przewidział, że trzeba od ruchu związkowego iść w kierunku polityki, że przekształcenie związku w ruch, który jest czymś łączącym i związek, i partię, i stowarzyszenie jest bez sensu. Stąd jego wybór po 1989 roku odejścia od związku i budowania struktur politycznych był intelektualnym wyborem, chociaż łączył się z dramatycznymi rozstaniami z wieloma ludźmi ze swojego otoczenia. Taki właśnie był.
Swoją grę polityczną rozpocząłem, można powiedzieć, razem z ZHN-em. Jedna z pierwszych partii chyba takich prawicowych. Bliska, bo w zasadzie druga część działania w Solidarności to było tworzenie tak zwanego chrześcijańskiego nurtu Solidarności. To była wyraźna rywalizacja ze środowiskiem socjaldemokracji, tej już ucywilizowanej, jaką reprezentuje Jacek Kuroń. Krótko mówiąc, stąd był tylko krok do ZHN-u, który przecież też opiera się na wartościach chrześcijańskich, tyle tylko, że nie na płaszczyźnie związkowej i je próbuje realizować, tylko w znacznie szerszym układzie.
Ja byłem przekonany, że on sobie poradzi. To on miał wątpliwości. Podobnie jak w 80 roku, kiedy zwróciliśmy się do Grześka z taką sugestią, że no, po prezydencie, Bogdanowicz wtedy był prezydentem, trzeba sięgać troszeczkę dalej. On się wydawał, no, nie chcę powiedzieć przerażony, bo był chłodnym człowiekiem, prawda? Ale bardzo mocno wątpił, czy podoła. Stanął przed wieloma problemami tego miasta, mając przeciwko sobie po pierwsze niedowiarków, po drugie oszołomów, którzy zawsze wiedzieli lepiej, prawda? I takich, którzy no, na zasadzie stadnego instynktu, jak trzeba dziobać, no to też swojego dzioba przyłożą jeszcze i kopa, prawda?
Był ciągle w ogniu jakichś awantur, konfliktów, w których także reagował emocjonalnie, wyzwalając jeszcze większą niechęć, jak rzadko kto zmuszał swoich wrogów do ciosów poniżej pasa. Jakby tak wyliczyć całe pole oskarżeń, które pod jego adresem kierowano. Siedział w najcięższym więzieniu z największym zagrożeniem. Natychmiast stosowne oskarżenie pojawiło się w naszym pięknym mieście, szeroko kolportowane przez tych, którzy palcem w tym czasie nie kiwnęli. Został członkiem władz miasta. To oczywiście, co już słyszałem o wielkich domach, które budował, jakby nie wystarczyło pojechać na Kniaziewicze i zobaczyć dom swoich jego teściów, który przebudował nieco w ciągu tych kilku lat.
I mogę powiedzieć, że tutaj takim wymiarem pewnego stosunku do Palki i do jego dokonań była Piotrkowska, totalnie krytykowana przez wszystkich, i dziennikarzy, i część mieszkańców, i kogo się dało. W tej chwili to już jest sprawa 2-3 lat co najmniej. się pokazuje tę ulicę jako wizytówkę tego miasta i większość chyba już nie pamięta, że Palka włożył w to nie tylko wiele serca, ale również musiał stoczyć boje i odeprzeć ataki z różnych stron. To, co zaczął, to, co zostało rozpędzone do jakiegoś tam stanu i nie zostanie wstrzymane, na pewno za rok, za dwa będzie świadczyło na jego korzyść i przeciwko tym, którzy od początku uważali, że Łódź powinna być miastem ze śmietnikiem pod ulicami, prawda, lotniskiem w Warszawie i dworcem w Koluszkach, a hotelami również w Warszawie.
Na przekór wszystkim przyjął teorię, że skoro UPO wygrało władzę, to ją bierze w całości. Ja byłem wtedy radnym i przyglądałem się temu, jaka jest skala niechęci wywołana taką postawą. Po latach widać, ile udało mu się osiągnąć, idąc na przekór wszystkim.
Zgadza się, pochłonęło mnie to. Było to zresztą wyzwanie, bo my tutaj dokonaliśmy w kategoriach, można powiedzieć, politycznych czegoś niesłychanego. Byliśmy w układzie lokalnym chyba pierwszym dużym miastem, gdzie został taki porewolucyjny monopol, który należał do środowiska Unii Demokratycznej, złamany. Nagle jakieś okazało się, że po stronie opozycyjnej są jakieś inne lokalne elity, które mogą zrobić coś niesłychanego, powiedzieć właśnie to, co ja powiedziałem. Bierzemy całą władzę i całą odpowiedzialność, to znaczy, że rządzimy nawet bez pomocy innych, a często przy bardzo ostrej krytyce. No i rzeczywiście było to pasjonujące.
Cechą Grzegorza było to, że był człowiekiem bardzo ostrym, bardzo twardym w działalności publicznej, a jednocześnie prywatnie bardzo wrażliwym. Tylko on tego nie okazywał wielu ludziom. No oczywiście, że był trudny, czasem był nieznośny zupełnie. Jak się uparł, nie sposób było rozmawiać. Gdy ja znałem wyraz jego twarzy, tak trochę słowo wytrzeszczał to niedobrze, tak otwierał oczy z takim zimnym spojrzeniem. Widać było, że kończy się rozmowa i on już tutaj wielkiego manewru nie widzi. I to najczęściej się sprawdzało w momencie, kiedy ktoś go prosił o jakieś takie elastyczne, jak to się nazywa, podejście do spraw, które były dla niego ważne. To ja nawet mam przed oczyma jego twarz w różnych sytuacjach, kiedy się wyostrzała, kiedy był łagodny. Co najśmieszniejsze, niewiele osób wie, jak strasznie lubił się śmiać. Rozbawić go było bardzo miłą rzeczą. Jak się już roześmiał, to się śmiał długo i serdecznie. W publicznym życiu rzadko kto go kojarzył z tego typu skłonnością do zdrowego, takiego serdecznego śmiechu.
Wyobraża sobie pan polityka, który jest taką zimną rybą i macha ogonem tylko kiedy trzeba, krótko mówiąc. Rybim oczywiście. Chodzi mi o to, że no człowiek jest po prostu żywą istotą i nie może siebie tak zupełnie pozbawić jakiejś reakcji. Zresztą byłoby chyba nieludzkie, nie?
Czasami niektóre rzeczy w wykonaniu polityków też są nieludzkie.
Zgoda, ale też takie zimne politykowanie. Ja myślę, że nawet opinia publiczna, wyborcy prędzej wybaczą politykowi, który od czasu do czasu coś może się wymknie, tak? Czy odpowie może w sposób za bardzo emocjonalny, niż kiedy będzie taką maszyną rozgrywającą jakąś szachową partię.
I myślę, może to najgorsza konstatacja, że Grzegorz był dopiero na początku swojej kariery politycznej. Bardzo wielu ludzi z tego pokolenia już dawno je pokończyło w różnych lepszych czy gorszych okolicznościach, a on zdobył doświadczenie ogromne i polityczne, i samorządowe, które dopiero teraz mogłoby tak przez nawarstwienie się tych lat i doświadczeń dać ogromny pożytek, czy w parlamencie, czy w działalności już dalej sięgającej.
To, co będę zawsze o Grzegorzu pamiętał, to są te dwie rzeczy. To znaczy, to takie fundamentalne przekonanie, że polityka jest obszarem działania ludzi uczciwych i że ona musi być obszarem działania ludzi uczciwych. I drugie przekonanie o tym, że ważny jest cel, ale ważna jest także droga do celu.
Ja nie znam wielu ludzi, a mogę powiedzieć, że znam prawie wszystkich, którzy się zajmują polityką w Polsce, którzy tak konsekwentnie usiłowali pewien ideał etyczny przełożyć na politykę. To się podobno nie udaje. On się upierał i stąd kłopoty, jakie miał. On wyzwalał te kłopoty właśnie przez próby jasnego określenia spraw, czasami nawet wtedy, kiedy się mylił, bo mylił się jak każdy człowiek.
Sam doświadczam tutaj jako regionalny przywódca ZHN-u takiej naszej wewnętrznej słabości ludzi prawicy. Ta słabość polega na tym, że środowiska nie są w stanie przyjąć jakichś reguł gry i ich przestrzegać, że ludzie są tak przywiązani do własnych poglądów, że nie są w stanie uznać, że poglądy innej grupy w ramach tej samej opcji politycznej mogą być akurat szczęśliwsze czy lepsze. Jest w prawicy pewna taka emocjonalna niezborność, brak emocjonalnej gotowości do wspólnego działania.
Ja kiedyś w podobnym nastroju powiedziałem, że śmierć jest niesprawiedliwa, za co zostałem zganiony z punktu widzenia teologii, systemu wartości. Przyjmuję tę krytykę, ale w podobnych sytuacjach powtarzam sobie jednak, że jest coś niedobrego, że to życie takie piękne i takie trudne, bo ono było bardzo trudne, kończy się i w zasadzie zostaje taka szarość.
Przepraszam, coraz trudniej jest mi mówić. Taki Grzegorz w mojej pamięci pozostanie jako człowiek prawy, niezłomny, a przy tym, jak on to robił, ogromnie kochający syn, zięć, mąż, ojciec i niezawodny przyjaciel. I tak go będę pamiętał.
Zmarły tragicznie Grzegorz Palka i jego syn Dominik. Za chwilę ich groby pokryją kwiaty, wieńce, które są symbolem wdzięczności i miłości.
Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszych braci do nieba.
Wysłuchaj nas, Panie.
I obyśmy byli wolni od takich sytuacji, w których przyszłoby komukolwiek z nas, tak jak Grzegorzowi, usłyszeć w podziękowaniu za trud, za pracę, za lata spędzone w więzieniu, za to, że wierzył w zwycięstwo, za to, że wiedział, że trzeba je tylko udokumentować, że trzeba zamanifestować swoją postawę w tym najtrudniejszym czasie. Oby nikt z nas nie usłyszał, że jego mandat jest już nieważny, że wsadził nóż w plecy, że już jest niepotrzebny i może odejść.
Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza witaj.
Przyrzec musimy sobie jedno. Jeśli Polska ma być wolna, jeśli Polska ma być niepodległa, jeśli Polska ma być sprawiedliwa, jeśli Polska ma być tą ojczyzną, jaką sobie Grzegorz wymarzył, to nasze spory i kontrowersje powinna dziś przysypać ziemia.